Witam Państwa, kochany się Sofie. Proszę Państwa, coraz mniej mam cierpliwości do tych moich chińskich przyjaciół, chińskich kolegów, którzy, dziennikarze, którzy piszą różne teksty. Już po prostu tracę cierpliwość. Tak, tracę cierpliwość. A w chinaplus.cri.cn mam artykuł: Chiny zmniejszają niektóre wskaźniki rezerw obowiązkowych banków. Znaczy zmniejszają, nie niektóre wskaźniki, tylko zmniejszają wskaźniki rezerw obowiązkowych dla banków, dla niektórych banków. Dla niektórych banków. Cytuję. Za Xinhua z 17. Chiński bank centralny ogłosił we wtorek, że obniży wskaźnik rezerwy obowiązkowej, czyli RRR. To jest angielski skrót dla większości banków komercyjnych i dla banków zagranicznych. No i ja cały czas czekałem na jedno i się nie doczekałem, bo doczytałem to do końca. Ale cytuję, powiem Państwu, jak skończę, czego się nie doczekałem. Ludowy Bank Chin, czyli bank centralny, obniży tą rezerwę obowiązkową dla większości banków o 1 punkt procentowy od 25 kwietnia, aby pomóc małym firmom i poprawić ogólną stabilność i płynność w gospodarce. Ten ruch nie obejmuje takich pożyczkodawców jak China Development Bank, ale to jest China Development Bank, jest bankiem zupełnie jakby z innej półki i jest bankiem, który pożycza obcym rządom. Także to jest zupełnie co innego. I teraz cytuję dalej. Środki uwolnione zostaną wykorzystane na spłatę średnioterminowych pożyczek i o tym pisze strona internetowa Ludowego Banku Chin. Celem tego działania jest stworzenie zdrowego otoczenia dla wysokiej jakości reform strukturalnych i reform strukturalnych po stronie podaży, stwierdzono. Bank centralny oświadczył, że utrzyma ostrożną i neutralną politykę pieniężną, trzeba stabilny, rozsądny poziom płynności i nadzoruje umiarkowany wzrost kredytu finansowego i finansowania społecznego. Obniżka RRR następuje po tym, jak PKB wzrosło o 6,8% w pierwszym kwartale. Jest to wzrost niezmieniony w stosunku do ostatniego kwartału. Docelowy RRR obniżony został na początku tego roku i zachęcił do kompleksowego finansowania przez banki komercyjne, takie jak wsparcie kredytowe dla małych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, startupów, produkcji rolnej. Ludowy Bank Chin zarządzał ostatnio płynnością rynkową przez ukierunkowane ruchy, a nie przez ogólne korekty stóp procentowych lub RRR. Ostatnia obniżka wskaźnika referencyjnego RRR nastąpiła w marcu 2016 roku, kiedy stopa została obniżona o 0,5 punktu procentowego. I teraz pytanie do Państwa. Ile obecnie wynosi stopa RRR w Chinach? A no właśnie, nie wiemy. No cóż, nie wiemy. Ja pamiętam, a czy pamiętam? To ładnie powiedziane, pamiętam. Wydaje mi się, że pamiętam, że to były wartości w granicach 16, 17, 18. Bo to różne banki, różnie w zależności od wielkości. Czy to banki komercyjne, czy to banki państwowe, czy to banki prywatne. Różnie to wyglądało wtedy, w 16 roku. Nie wiem. W tym artykule to się powinno, to się musiało znaleźć. No ale to się musiało. Dla mnie. A dla tego pana, który to pisał, to on miał to w nosie. To nic się nie musiało. Się mogło. Się nie zmieściło. No to się nie ma. Tak. I teraz tak. No dobra. Nie będę się wewnętrzał nad tym biednymi moimi kolegami chińskimi, bo oni się jeszcze naprawdę muszą bardzo wiele rzeczy nauczyć. Ale przejdźmy do tego RRR. Otóż tak. Wielokrotnie Państwu tłumaczyłem. Wielokrotnie. Przez lata całe. Tłumaczyłem Państwu, że RRR to jest coś, co w Chinach było na w miarę uczciwym poziomie. Ja pamiętam, że jak zaczynałem się interesować Chinami, to było w granicach 24%. LLR, czyli rezerwy obowiązkowe wynosiły 1/4. I to było w miarę bezpieczne. W miarę. A to w dalszym ciągu nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem, ale przy tym, jakbyście Państwo sprawdzili, ile wynosi stopa rezerwy obowiązkowej w dowolnym, tak zwanym polskim banku, czyli w dowolnym banku zarządzanym przez Paryż, Londyn, a właściwie tak naprawdę Tel Awiw, czy Żydostwo Międzynarodowe rezydującym w Polsce, to byście się dowiedzieli, że to jest w granicach, nie wiem dokładnie, ale w granicach między 4 i 6%. No. A teraz myślę, że w granicach jest to 16, 15, coś takiego w Chinach. Jaka jest różnica? Myślicie Państwo, że to żadna? Nie. Znaczy, wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Jest krach na giełdzie bankowym i idziecie któregoś dnia do pracy, wyciągacie kartę bankomatową i chcecie i podążacie do pierwszego lepszego bankomatu, patrzycie, a przed bankomatem stoi grupka ludzi. Spora grupka ludzi. I wściekłych. Dlaczego? Bo nie mogą wypłacić pieniędzy. No, myślicie, no nie mogą wypłacić pieniędzy z bankomatu. To idziecie do banku, prawda? Idziecie do tego swojego banku, patrzycie, a wchodzicie na ulicę, gdzie jest bank, a tam jest tłum ludzi. Pytacie się, o co chodzi. No, wszyscy stoimy do banku, żeby wypłacić swoje pieniądze. Tak? A to ja też chciałam. No to jest pani kolejna, 1285, czy tam 5679. Może pani się ustawić w kolejce i będzie pani czekała. Bo bank zamknął podwoje. Ale dlaczego? No z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ gdyby tak, nie daj Panie Boże, komuś przyszło do głowy zacząć wypłacać pieniądze tym, którzy chcą je wziąć, no to po godzinie po prostu skończyłyby się pieniądze. W banku. Bo w banku nie ma państwa pieniędzy. Spróbujcie to zrozumieć. W banku, bank nie jest od tego, żeby trzymać wasze pieniądze. Bank jest od tego, żeby zarabiać na waszych pieniądzach. Więc wasze pieniądze gdzieś tam sobie poleciały i zarabiają. Albo i nie już w tej chwili. Nie ma ich. I bank w dyspozycji ma, powiedzmy sobie, te 4, 5, 6% tutaj w Polsce. Czy w Europie, czy w Ameryce. To są takie ilości. Rozumiecie? Czyli gdyby chcieli wypłacić bankowcy wam pieniądze, to powiedzmy sobie przy 4%, to co na 100 osób, 4 dostałyby pieniądze. 4. No w Chinach to będzie 16. Czy to jest normalne? Tak, to jest normalny wyzysk bankowy banków żydowskich. Tak, to jest normalne. Od setek lat to jest normalne, że bank nie jest od tego, żeby trzymać wasze pieniądze. Bank jest od tego, żeby te pieniądze puścić w ruch natychmiast, jak je tylko dostanie. I przestaje się martwić, że to są wasze. Ma w dupie to, że to są wasze pieniądze. Od tego momentu to wy macie problem, a nie bank. I dlatego, między innymi, od 3 lat ja banku pieniędzy nie trzymam. Żadnych. Znaczy prawie żadnych. No tam jak dostaję emeryturę i żona też, to zostawia tyle, ile potrzeba na płatności, realizuje te płatności jednego dnia, a resztę wyciąga i zero. I koniec. Znaczy nam jakieś 100 zostaje na wszelki wypadek. Tak, proszę Państwa. Ponieważ ja wiem, jakie to jest łajdactwo. I to jest łajdactwo, to łajdactwo nazywa się LLR. Właśnie to. To jest właśnie to. Jeśli zajmiecie się tym, jeśli zainteresujecie się tym, dlaczego oni tutaj piszą o tym, że obniżenie RRS zachęca do finansowania przez banki wsparcia kredytowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
No bo wyobraźcie sobie. Teraz wchodzimy już w samą RRL, już nie interesują mnie wasze pieniądze, bo to one już dawno przepadły. Ale mnie interesuje to, co to jest to RRL. To znaczy, to są pieniądze, które nie pracują. No, czyli no, najgorsza rzecz z możliwych dla banku. Dla żydowskiego? Nie, dla żydowskiego pojęcia o bankowości. Bo kiedyś to było tak, że wkładałeś do banku, no i bank to trzymał, tam może kilka procent pracowało, ale cała reszta była. Nie, teraz nie. Czyli to RRR, załóżmy jeśli zmniejszamy, tak jak w tym przypadku, to ten banking zmniejszył tą pulę rezerw obowiązkowych, czyli te pieniądze, które muszą być w banku. Fizycznie muszą być w sejfach banku. Zmniejszył o 0,5%, to znaczy, że o te 0,5%, czy o procent, no w tym przypadku o procent można zwiększyć, te pieniądze można wyciągnąć z tego sejfu, położyć na stole i powiedzieć, ok, no to od dzisiaj mamy o te, powiedzmy sobie, 10 milionów, czy 10 miliardów, wszystko jedno. Jakieś tam pieniądze, o tyle więcej do dyspozycji, czyli innymi słowy, możemy dać kredyty właśnie temu, śmemu, owemu. No, zarabianie, zarabianie, zarabianie. Ja nie wiem, czy Państwo żeście zrozumieli to, co powiedziałem, ale tak to wygląda. To jest jakby standard tej żydowskiej bankowości, bo proszę nie zapomnieć o tym, że jeszcze jest muzułmańska bankowość. I to jest zupełnie co innego. Zupełnie, kompletnie, absolutnie co innego. Zupełnie inny sposób myślenia, widzenia świata, mimo tego, że i jedni Semici, i drudzy Semici. Znaczy mówię o Arabach, znaczy nie muzułmanach, o Arabach. No ale w końcu ta religia się wzięła z Półwyspu Arabskiego, więc to był kiedyś arabski, arabska bankowość. To jest zupełnie co innego. Arabska bankowość i bankowość żydowska są zupełnie co inne, to są zupełnie inne bajki, mimo tego, że przecież Semici, jedni ludzie. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? Ja mogę tylko powiedzieć tylko tyle, że bankowość chińska schodzi na psy. To znaczy, to jest tak, że im dalej w las, tym gorzej. Tym mniej tych drzew. Tak, naprawdę. Im więcej czasu upływa, im bardziej liberałkowie chińscy dorywają się do cudzych pieniędzy, bo o to głównie chodzi, do naszych, czy do chińskich pieniędzy w tym przypadku, tym gorzej. Bo w przypadku problemów to będzie masakra. Polegająca na tym, że w pewnym momencie staniecie przed tym bankiem, tak jak już wam powiedziałem na początku felietonu, staniecie przed tym bankiem i powiecie, kur, to ja straciłem wszystkie pieniądze. I wtedy taki pilch wejdzie ci do mózgu i powie, tak, niestety, brat, straciłeś, bo byłeś ciężkim frajerem, że trzymałeś w banku pieniądze. Trzeba pieniądze trzymać w domu, w skarpecie, wszystko jedno, w słoiku, gdziekolwiek bądź, w domu, po prostu w domu. Albo, a czy w różnych formach. Najlepiej oczywiście w różnych formach. Niekoniecznie w postaci gotówki, ale w różnych formach. Tak to wygląda. Proszę Państwa, kiedyś nasi przodkowie mówili o banku ziemskim.
Wiecie, to był bank ziemski. Zakopywało się do ziemi i było. A? My niekoniecznie musimy w banku ziemskim, ale co zrobicie, to wasza sprawa. To wasz problem. Ja wam tylko tłumaczę, że nawet w Chinach, nawet w tych porządnych Chinach, a bankowość schodzi na lewackie, znaczy nie, na liberalne, nie lewackie, na liberalne psy, żydowskie psy. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.